spotkania. Myślę, że nie tylko myślę, ale zostało zauważone, że medytacja, właściwie praktyka, która była przed przerwą, bardzo głęboko ujawniła w człowieku istnienie głębokiej radości, głębokiego sensu i głębokiej prawdy, której człowiek w sobie poszukuje całe życie i nie spodziewa się, że istnieje tak blisko, a jednocześnie, że w ogóle istnieje tak głęboki stan radości i prawdy. Że człowiek światłości to prawdziwy człowiek. To prawdziwy człowiek, którego Bóg stworzył na własny wzór i podobieństwo, zrodził na własny wzór i podobieństwo schnienia swojego. I że ten człowiek żyje dopiero wtedy, kiedy powraca do niego światłość. Światłość to Bóg, to Stworzyciel. A dzieje się to z postawy człowieka. Z postawy człowieka głębokiego poszukiwania i głębokiego oddania Bogu, nie powierzchownego, nie akademickiego poszukiwania Boga, ale strzewi życia, strzewi jestestwa człowieka, wydobywa się krzyk wołania o pełnię i wznosi się człowiek ku radości Boga, który z tchnienia swojego zrodził człowieka i zradza go ponownie, aby ten mógł dać życie obiecane stworzeniu, które Bóg w znikomość skierował nie z woli stworzenia, ale z woli miłosierdzia, aby miłosierdzie Boże się objawiło na stworzeniu. Więc tutaj widzimy, o czym mówi Jezus Chrystus w Ewangelii. Istnieje światłość w człowieku światłości. On oświetla świat cały. Gdy nie istnieje, jest ciemność. Więc większość ludzi żyje w ciemności. Ale tylko dlatego, że nie istnieje światłość w człowieku światłości. Nie zabiegają o światłość. Z jakiego powodu? Z powodu lęku z jednej strony. Z powodu posiadania, który łagodzi lęk, karmi lęk także. Ale także z powodu tego, jak to Jezus Chrystus w Ewangelii mówi, że światłość jest ciemnością, a ciemność jest światłością. W Ewangelii jest powiedziane: biada tym wszystkim, którzy mówią, że światłość jest ciemnością, a ciemność światłością. I w momencie, kiedy poszukujemy Boga z całej siły, to ciemność staje się ciemnością, a światłość światłością. Ponieważ sensem staje się Bóg i to, co sensem, to, co Bóg jest światłością, ale to, co człowiek sam, proszę zauważyć, ustanawia jako sens, jest dla niego światłością. I dlatego Bóg mówi: biada wszystkim tym, którzy za światłość uważają to, co światłością nie jest. I dlatego w tym momencie Bóg stawia wszystko we właściwym miejscu, gdy jest na pierwszym miejscu. I gdy go stawiacie na pierwszym miejscu, przez głębokie oddanie, przez prostotę największą i rzeczywisty stan wewnętrznego oddania, niekłamanego, nieakademickiego, ale rzeczywiście prawdziwego oddania, do jakiego zdolny jest człowiek, a tą zdolność dał Bóg przez tchnienie swoje. Człowiek powoduje, że człowiek światłości jaśnieje światłością. Człowiek powoduje dlatego, bo zdąża, Bóg rozświetla człowieka światłości. I człowiek światłości jest to ta istota, która objawia się na wysokościach. Czyli na górze. I tam, gdy będziecie spoglądać na ziemię, będziecie widzieli prawdziwy sens ziemi, że to jest sens wyzwolenia, sens radości, sens prawdy, sens zbawienia, a miejsce ciała człowieka jest miejscem, gdzie dokonuje się zbawienia. nie ma innego miejsca, gdzie może się dokonać zbawienia. Zbawienie, czyli przyjęcie tego, co uczynił Chrystus, czyli wybawienia z ciemności przez służenie temu, który jest Słowem żywym, który nas odnawia, ożywia, daje nam sens i życie. Sens i życie. Sens życia, jednym słowem, ukazując właściwy stan ziemi, czym jest ziemia, czym jest niebo, kim jest Bóg, kim jest Trójca. Ukazując wszystko na właściwym miejscu, bo On jest na pierwszym miejscu. I miejsce wiary powraca do prawowitego właściciela. Do prawowitego zarządcy. Miejsce wiary jest miejscem Boga, gdzie Bóg na wysokościach rozświetla człowieka światłości, aby świat oświetlał i był nadzieją dla wszelkiego stworzenia, nadzieją na zbawienie, nadzieją na życie, które się w tym momencie rozpoczyna z całą mocą świadomą, a nie kończy. Jakżeż ogromna radość jest dla ludzi, nie tylko dla was, ale dla ludzi, którzy są w swoich dniach, u krańca swojego życia i nagle odkrywają tą wielką radość, że życie się ich nie kończy, ale rozpoczyna. W tym momencie radość jest tak ogromna, że nie potrafią tego wyrazić, ponieważ życie ich rozpoczyna się z ogromną prawdą i radością, zauważają siebie jako istotę radości pańskiej. A i oni stają się sensem dla stworzenia, gdzie wydawałoby się, że z ziemskiego stanu sens się ich kończy, a nigdy nie istniał właściwie, ale on był. A w tej chwili stają się udziałem tego sensu. Mają udział w tym sensie. Także dzisiaj, gdy człowiek dzisiaj poszukuje, dzisiaj odnajduje, to ten sens już jest dla człowieka, ale nie tylko dla tego człowieka, ale dla wszelkiego stworzenia, które oczekuje tej przemiany. Tej przemiany obiecanej. I człowiek nie zdaje sobie sprawy, że jest obiecany dla stworzenia i że ono go oczekuje. Że ono go wypatruje. Dosłownie, że ono go wypatruje. I gdy staje się człowiek światłości, jutrzenka wstaje dla wszelkiego stworzenia. I cieszą się wszelkie zwierzęta, wszelkie stworzenie i wszelkie istnienie, że jutrzenka powstaje, a tą jutrzenką jest człowiek, w którym istnieje światłość i świat oświetla. Czyż nie jest to radość? Jest to ogromna radość. A i nie tylko radość, ale i sens człowieka, nakaz, ponieważ jak jest powiedziane, nieśmiertelność to nakaz zadany człowiekowi. Czyli to nie jest tak, że człowiek mówi, że człowiek ma możliwość bycia nieśmiertelnym. Nie. Człowiek ma nakaz bycia nieśmiertelnym. Ponieważ stworzenie oczekuje. Wszelkie stworzenie oczekuje na jutrzenkę, która przyjdzie i obudzi ich do istnienia. Na światłość. Na ten brzask. Na ten ranek. Ranek nadziei. Modlitwy nasze, gdy będą modlitwami wyrażanymi przez człowieka światłości, będą modlitwami wszystkimi wysłuchanymi, bo nie będą od nas pochodziły, ale to Chrystus w sercach naszych będzie tą modlitwą. Jak to przecież mówi Ewangelia Świętego Marka, gdy powiemy to inaczej, gdy ten lud chwali mnie sercem, a ja w sercu przebywam, dlatego ich modlitwy będą wysłuchane, bo ode mnie pochodzą. To ja jestem przyczyną wołania ich serc. Ja jestem przyczyną ich światłości, wołania serc i sensu ich życia. Czyż nie dążymy dzisiaj do tego, żeby sensem życia człowieka był Chrystus, była światłość człowieka światłości? w tym momencie odczuwamy tą głęboką przemianę i mieli tylko akademicką, a i macie nadzieję zapewne, że i dla was nieakademicką, ale rzeczywiście prawdziwą wewnętrzną przemianę, która z trzewi waszego jestestwa się wydobywa i pulsuje całą mocą światła duchowego, ożywiającą i wyzwalającą duszę, a i kształtującą ducha człowieka, któremu została powierzona dusza człowieka, aby on ją dbał o nią i zaniósł ku radości i prawdzie, aż zostanie przywrócona do życia wiecznego. A i duch staje się jej szatą. Szatą, którą zagubiła w raju i dlatego Bóg mówi, gdzie wasze odzienie? Gdzie wasze odzienie? Inaczej można powiedzieć, że jakby i Bóg zobaczył, i zobaczyli ludzie, że są nadzy i okryli się listkiem figowym. I Bóg okrył ich skórami zwierząt. Czyli stracili odzienie, czyli woła, gdzie wasze odzienie? Ja byłem waszym odzieniem, a i jestem w dalszym ciągu, tylko wy tego nie widzicie. Straciliście sens istnienia człowieka światłości. Światłość od was odeszła. A i lęk w tej chwili jest i z lęku w tej chwili drżycie. Ale ja jestem, daję wam wiarę, abyście mogli zdążać do mnie. Wiara jak pochodnia płonąca, która nigdy nie gaśnie i nie może być zdobyta. Nie ukryje się. Jest sensem i celem. Każdy w sercu ma tą potrzebę. O tej potrzebie rozmawialiśmy już wczoraj i też dzisiaj, gdy człowiek straci pełnię w postaci złotówki, która upada na ziemię, gdy miał 10 złotych, upadła złotówka, pada na ziemię, szukając tej złotówki. Ponieważ miał pełnię i pełnia się rozeszła. I pada na kolana, aby szukać pełni. I w tym momencie, kiedy rozumiemy, w tym momencie obecność potrzeby naszego poszukiwania Chrystusa, padamy ponownie na kolana w pokorze swojej, poszukując pełni przez dziecięctwo. Jezus Chrystus mówi, gdy nie sędzi się jak dzieci, nie wejdzie się do Królestwa Bożego. Więc muszą stać się jak dzieci, czyli mieć przymioty dzieciństwa. Słabość, bezsilność, niezaradność, bezradność, bezbronność, czyli uświadomić sobie to wszystko, ale że remedium, lekarstwem, mocą na te wszystkie stany słabości jest światłość, jest Chrystus Pan, który przez ufność, oddanie, nadzieję, wiarę przychodzi do nas i jest lekarzem na wszelki problem. Zajmuje właściwe miejsce. Jedyne miejsce, które należy się, jedyne miejsce, w którym Chrystus jest całkowicie jedyny. Nie może tam nikt inny przebywać. Ani ojciec, ani matka,
ani
mąż, ani żony, ani nie mąż, można było powiedzieć, jak pani to określiła, też nie może tam przebywać.
Ani nie.
Ani żaden inny stan, bo tylko jest dla Boga przeznaczone to miejsce. I w tym momencie, kiedy sobie to uświadomimy z całą siłą i rozumiemy, to się dzieje. W tej chwili przejdziemy także do praktyki. Tą praktyką będzie umacnianie siebie w świadomości człowieka światłości, bo człowiek światłości zaczął się inaczej. Poczuliście obecność światłości, poczuliście obecność odmiany, ta odmiana w was istnieje, więc to nie chodzi o to, żebyście państwo poczuli, powiecie, jest w porządku. Mój znajomy mówi w taki sposób, jak się modlę i czuję się lepiej, to dlaczego mam przerywać? Modlę się dalej. Bo dlaczego mam rezygnować z rzeczy dobrej? Nie rezygnuję z rzeczy dobrej, cały czas trwam.
Czy troska o najbliższych, czy jest lęk?
To od człowieka zależy. czy troszczysz się z powodu lęku, czy z powodu wiary? I dlatego to
tak. Miłości.
No właśnie, często występuje, że troska o najbliższych jest związana z tym, że on jest jedynym żywicielem. Jak zginie, no to będziemy jeść ścianę.
Nie, nie, ale chodzi o zbawienie. Chodzi o zbawienie najbliższych.
To w tym momencie pani odpowiedziała sobie na to pytanie. To, dlaczego pani to czyni, to już jest tym stanem właściwym. Ponieważ czyni pani to, czyli chce pani, aby zostały zbawione jego dusze. Jego dusza, pani postawa już, pani postawa, czy postawa państwa już, jak to Jezus Chrystus mówi ustami świętego Pawła, czyż nie wiecie, że wierząca żona wznosi niewierzącego męża? Czy nie wiecie, że wierzący mąż wznosi niewierzącą żonę? A skąd wiecie, że wierząca żona wznosi niewierzącego męża? Jest pan wie, że wierzący mąż wznosi niewierzącą żonę. Tu odzwierciedla ta sytuacja to, że żona nie może sama stanowić o tym, że wznosi niewierzącego męża. Ponieważ to jej postawa względem Boga powoduje to, że przez jej serce wznosi męża, ale w jaki sposób Bóg w jej sercu daje jej myśli. Myśli o to, żeby dbała o jego nawrócenie, o jego odmianę, a już Bóg znajduje drogę odpowiednią, aby tamten człowiek w te pędy przyszedł. Rozumiecie Państwo?
Piękne.
Ale tak jest.
No tak jest.
Ale nie w te pędy.
Nie, te pęta nie, te pędy. Te pędy. Chodzi tutaj o tą sytuację, co to znaczy. Bóg w sercu męża budzi uczucie, że mówi, żona moja jest jedyna. Jest jedyną moim pragnieniem i potrzebą, więc zdąża do niej z ogromną siłą, a Bóg w żonie tworzy w taki sposób ciebie do niego, jego do niego. Jego do ciebie przywodzę. Rozumiecie Państwo? Mm. Czyli mąż z innego powodu, żona z powodu Bożego, ale to się wszystko dzieje, ponieważ żona zabiegając o będąc w Bogu przez sakrament małżeństwa, który jest potęgą. Sakrament małżeństwa, powiem Państwu, jest mocą, która wybiega w przeszłość, w przyszłość i teraźniejszość. Sakrament małżeństwa, powiem Państwu, widzi cały los współmałżonków w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości. Widzi wszystkie wydarzenia, które się wydarzą, wydarzają i wydarzyły. Wszystko dostrzega. Jest mocą dającą siłę na przetrwanie. Nie tylko na przetrwanie, bo to nie chodzi o przetrwanie, tylko, ale na wznoszenie się w mocy Ducha Bożego. Czyli sakrament małżeństwa świadomie zachowywany i świadomie umacniany w sercach jest rzeczywiście wymierną mocą małżonków i siłą przetrwania różnego rodzaju niesnaski czy przeciwności. Dosłownie tak jest. Nie zdają sobie ludzie z tego sprawy. Że jest taka sytuacja, jest to potężna siła, potężna moc, która mocą Ducha Świętego jest i istnieje wśród współmałżonków. Razem z współmałżonkami i daje im umocnienie.
A jak się rozwiedli?
Rozwiedli się tylko fizycznie.
A jak mąż ma drugą żonę?
Jest to sytuacja związana z Ewangelią Świętego Mateusza, rozdział 19, gdzie jest napisane w taki sposób, jeśli tu akurat jest napisane o żonie, ale to także jest o mężu. Jeśli żona z powodu rozpusty opuści męża, to mąż może wziąć sobie nową żonę, ale nikt nie powinien brać żony rozpustnika, ponieważ dopuszcza się rozpusty. Ale znowu żona jest w stanie, to nie znaczy, że Bóg mówi, słuchaj, szlaban, nie możesz. Bóg mówi tak, jesteś miłosierny, możesz skorzystać z miłosierdzia i wybaczyć temu człowiekowi. A jeśli wybaczysz, to już mu więcej nie poczytuj tego grzechu, którego już nie ma. Zauważacie tą sytuację? Często jest taka sytuacja, słuchaj, wybaczyłem ci już, nie pamiętam już tego. I ciągle mówi o tym, czyli nie wybaczyła, czyli haka.
To jest dalsze pytanie, bo mówi pan, że może wziąć sobie drugą żonę. No ale Kościół tego nie przyjmuje. Że...
Nie, nie jest to prawda, przyjmuje, ponieważ powiem pani rozdziela Ewangelię i Kościół. Ewangelia.
Ja chcę zrozumieć swoją sytuację.
A, swoją sytuację. Czyli jest to sytuacja tego rodzaju, że Kościół może powiedzieć w ten sposób, czyli może inaczej, prawo kanoniczne, w ten sposób mogę powiedzieć. Pan prawo kanoniczne powie w ten sposób. Pani uważa siebie za doskonałą, a my poszukamy, czy tam ta doskonałość naprawdę tam jest. I gdy Pani jest doskonała, to jest, to się nazywa w prawie kanonicznym, to się nazywa adwokat diabła. Jak pamiętacie Państwo, jak była...
Takie filmy.
Tak, ale to nie chodzi o film też, to chodzi o Watykanie, gdy było badanie świętości Jana Pawła II. To były wszystkie za sprawy, a był taki ksiądz, który siedział z boku, adwokat diabła, się nazywał adwokatem diabła, który szukał wszystko przeciw. Czyli jest za i przeciw. Tak jak jest sytuacja w zwykłym prawie karnym, jest prokurator i jest obrońca, tam jest to, co jest za, jest adwokat diabła, który wyszukuje słabości, wyszukuje wszystkie rzeczy, które mogłyby pogrążyć tego potencjalnego świętego. Rozumiecie Państwo?
To dalsze pytanie, którego nie rozumiem, to jeżeli mój mąż ma drugą żonę, a według praw kościelnych nie może przystąpić do komunii.
Pani w dalszym ciągu jest jego żoną wedle praw kościelnych i kanonicznych i w tym momencie, kiedy Pani ma tą świadomość wewnętrzną, to w tym momencie Pani postawa jego unosi, jego duszę unosi.
Ale chodzi o to, że on nie może iść do komunii.
Tu nie ma takiego większego znaczenia w tym przypadku, ponieważ wiadomo, że taka sytuacja jest, ale w dalszym ciągu Pani pozostaje w tym stanie, tam w duchu i w duchu poczytując, mając świadomość, że on jest w dalszym ciągu tym mężem, jest to sytuacja, że Pani postawa wznosi jego, a jednocześnie jego postawa jakoś, w jakiś sposób Panią doświadcza. I doświadczenie to, które Pani ma, jest pewnym doświadczeniem, które bierze Pani na siebie, ale w momencie, kiedy Pani ma świadomość sakramentu małżeństwa, które mimo wszystko trwa, dostaje Pani bardzo dużą siłę ku temu, aby siebie unieść i wznieść ku Bogu, ponieważ nie przypadkiem dzieją się rzeczy. Bo dzisiaj rozmawiamy o tym, że nie ma przypadku. Rozmawiamy o tym, że wszystko się dzieje w obliczu Ojca, w obliczu Boga. Wiesz, jeśli stawia Bóg człowieka przed tą sytuacją, to znaczy stawia go dlatego, ponieważ taki był jego zamiar, żeby go postawił, a żeby człowiek się odnalazł w tej sytuacji. Proszę zauważyć, Hiob, powiedzmy, tracił wszystko, był taki zamiar Boga, żeby on tracił, a mimo to się Bogu nie przeciwstawiał. Nie uważał, że to Bóg go opuścił, tylko zawsze wiedział, że jest to z woli Boga się dzieje i trwał w Bogu. Proszę zauważyć. Pamiętacie Państwo tę sytuację? Mimo, że ten Hiob miał 1000 możliwości ku temu, aby powiedzieć nie, to nie może się stać z woli Boga. Nie może to się dziać z woli Boga, bo przecież jak to jest możliwe? A mimo to wiedział, że to dzieje się z woli Boga. I Bóg mu to wszystko wynagrodził w dwójnasób. I dlatego tutaj chcę powiedzieć o tej sytuacji, że człowiekowi jest łatwo sądzić, ponieważ jego doświadczenie jest tylko jego dołka, w którym siedzi i wedle tego, co tu widzi, sądzi. Ale kiedy spojrzy na wszystkie inne sytuacje, to wygląda ta sprawa inaczej. Powiem Państwu, gdy człowiek się wewnętrznie zdąża do Boga z całej siły, rozwija się wewnętrznie, jak to jest popularnie mówione, powiedziane, występują w życiu człowieka sytuacje pewnego poznania, gdzie poznanie to, które w nim jest, wcześniejsze, jest w jakiś sposób podważane przez poznanie następne, ale w tym momencie, kiedy trwamy w tym, że poznanie to na pewno jest właściwe, to następne poznanie ukazuje nam, że to poznanie jest nasze właściwe i nie odrzuciliśmy czegoś, co umysł chciałby odrzucić. Rozumiecie Państwo? Czyli są to sytuacje, gdzie oparte jest tylko to na wierze i trwaniu w Chrystusie. Trwanie w Chrystusie, w wierze w Boga, ponieważ gdyby oparł się na logice i tylko umysłu swojego akademickiego umysłu, zapewne już by dawno został zjedzony. Ponieważ upadłby po drodze, ponieważ nie byłoby to logiczne z jego pojmowaniem i rozumowaniem. Ale tu w wierze, w dążeniu do Boga Ojca jest tylko oparcie, jest to wiara, ufność i oddanie, gdzie nie możemy mieć pewności rozumowej. Ale mamy pewność serca i to pewność serca jest główną siłą. Niektórzy ludzie nie chcą się opierać na pewności serca, ponieważ jest to dla nich nieroztropne, niemądre, ponieważ rozumowe działanie jest o wiele lepsze. Nie jest to prawda. Z biegiem czasu wiele osób zauważa, że serce miało rację, a rozum nie. Dlatego opierając się na poznaniu serca, ale nie jako neofita, ale jako ugruntowany wierzący. Neofita to jest taki człowiek, który zachwycił się tą wiarą, ale to jest zachwyt, a nie wiara. I trwa w niej pół roku, rok, dwa lata, a zachwyciłem się już inną. Dlatego w średniowieczu neofici, czy nawet może wcześniej troszeczkę, neofici, czyli ci, którzy wstępowali w można powiedzieć, przestrzeń chrześcijaństwa, neofici przez długi okres czasu nie mogli w ogóle korzystać z chleba mocnych. Dlatego, że nie byli traktowani jako prawdziwi chrześcijanie, ale później zostało to zmienione, ponieważ to ci, którzy prowadzą, muszą zadbać o to, żeby oni byli prawdziwymi chrześcijanami. Muszą zadbać o to, muszą odmienić ich serca i to do nich należy, bo są przewodnikami. Przecież Chrystus nie przyszedł i nie powiedział w ten sposób: ja przychodzę, a teraz mówcie, który wierzy, który nie. Jezus Chrystus przyszedł i ukazał potęgę i ukazał przez cuda pełną świadomość, pełną doskonałość, ukazał, co jest co. I w tym momencie, co chcecie, co wybieracie. Nie przyszedł sądzić, tylko przyszedł nawracać. Słucham?
Też Jezus daje taki nakaz, gdzie to jest nakaz, gdzie jedyny chyba, który jest...
Tak, jedzcie i pijcie.
Tak, z tego wszyscy, nie rozróżnia tacy nie, a tacy tak.
Tak, tak, oczywiście. Rzeczywiście tak mówi przy ustanawianiu rzeczywiście sakramentu. Mówi w taki sposób, Komunii Świętej mówi w taki sposób, jedzcie wszyscy.
Jedzcie wszyscy.
Tak. Czyli jest to sytuacja taka, że... ale to jest dosyć ciekawa jeszcze sytuacja, że wszyscy, rzeczywiście, ale tutaj chcę powiedzieć o jednej z rzeczy, że ustanowienie sakramentu Komunii Świętej, proszę zauważyć, zostało ustanowione w ostatnią noc, w ostatni wieczór właściwie, w ostatni wieczór przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Czyli oni jeszcze nie mieli pełnej wiary, jeszcze nie mieli rozumienia sensu Chrystusowego. I mówił: wierzcie i jedzcie, aby to dało wam siłę przetrwania tych ciężkich dni. Więc musicie pamiętać Państwo, że Komunia Święta nie jest dla tych, którzy już są silni, ale dla tych, którzy muszą być silni i w Chrystusie tą siłę pokładają. I w tym momencie jedzcie i pijcie oznacza: bądźcie silni, abyście nie ugięli się, a ja będę z wami, abyście się nie ugięli. Rozumiecie? I w różny sposób możecie przyjmować. W różny sposób, czyli, ale głównie w sposób ogólnie przyjęty, ale nie tylko w taki sposób, jak rozmawialiśmy wczoraj czy przedwczoraj, wczoraj chyba. Mówię, jadąc samochodem, słucham mszy i gdy jest Komunia Święta, czuję, jak moja dusza jest unoszona i karmiona. Czuję to bardzo wyraźnie i taką naprawdę odzyskuje ona siłę i wigor. Czuję oddech głęboką piersią. Tak, tak. To jest taka radość codziennie, jadąc samochodem, włączam i codziennie słucham, uczestnicząc. Bardzo mnie to odpowiada, ponieważ słucham Ewangelii, a jednocześnie słucham kazania. Te kazania naprawdę są tam dosyć ciekawe, wręcz mówiące o pewnej mistyce i zastanawiam się, czy czasem nie słuchają wykładów. Ponieważ są pewne aspekty i elementy tam, tak jakby wyciągnięte żywcem, tam są. Ale myślę, że Duch Święty daje poznanie wszystkim. Wszystkim, którzy są na Niego otwarci, bo tak rzeczywiście jest. Ja pamiętam, proszę Państwa, tą sytuację, kiedy Jan Paweł II jeszcze był tutaj na ziemi pielgrzymem, a w tej chwili jest u Ojca w radości. Pamiętam taką sytuację, że miałem gwałtowne wewnętrzne jakby takie, nie, może nie gwałtowne, może inaczej powiem, na wykładach czułem, że ten temat jest właściwy. I ten temat jest bardzo mocno buzuje. Jest on bardzo mocny. Po dwóch, trzech tygodniach, nie, dłużej, po trzech, czterech tygodniach, po miesiącu, półtora miesiącu słyszę tą samą encyklikę. Że papież czyta tą samą encyklikę, że encyklika dokładnie na ten temat. Czyli tak jakby odczuwalny był ten stan z Ducha Świętego. Rozumiecie Państwo, zapewne tak było, bo inaczej to się by nie działo. Pamiętacie Państwo taką sytuację? Nasze spotkania, proszę Państwa, są już od co najmniej wiem, ale może 10 lat albo i 12. Marek przyjeżdża prawie na wszystkie.
Weteran.
Nie, ale tak mówię, że to będzie około 10 lat, dlatego mówię, że może powiedzieć, ile to rzeczywiście lat jest. Ale proszę zauważyć. Słucham? Tak, rzeczywiście Ewa kiwasz także. Ale chcę powiedzieć tutaj, że to około 10 lat albo może dłużej. Ale co chcę powiedzieć? Na przestrzeni tych naszych spotkań były ciekawe pytania. Może nie ciekawe, ale powiedzmy pytania. Czegoż możemy się jeszcze więcej nauczyć? 5 lat temu były takie pytania, czegoż możemy się jeszcze więcej nauczyć? Wszystko zostało już powiedziane. Na następnych spotkaniach, ojejku, tak, ale czegoż możemy się jeszcze więcej nauczyć? Minęło tamtego czasu 5 lat i dzisiaj w dalszym ciągu szczęki opadają. Mnie też. I dziwimy się i wtedy dopiero zauważamy, teraz dopiero przygotowujemy się do prawdziwej nauki. Przedtem to była pycha, która mówiła, czegóż możemy się jeszcze nauczyć. A w tym momencie, Panie Boże, czegóż jeszcze nam życzysz?
Panie Januszu, czy to chodzi o naukę, czy to chodzi o umywanie duszy? Bo ja mam takie wrażenie, że to nie chodzi wcale o to, co się mówi, tylko samo jakby mówienie, mam takie wrażenie po prostu...
Tak, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, ponieważ proszę zauważyć, proszę Państwa, gdyby to było mówienie akademickie, to byście Państwo wiedzieli dokładnie, o czym były spotkania 5 minut po, czy godzinę po. Ale często jest taka sytuacja, że wychodzicie Państwo ze spotkania i ktoś się pyta, o czym są spotkania, a Wy Państwo mówicie, no niestety nie wiem. Nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo ja nie pamiętam niczego, o czym one są. Nie wiem, no po prostu nie wiem. Dosłownie nie wiedzą.
Ja myślałam, że
ja mam
problemy
z pamięcią.
Nie,
nie.
Co
mówię? Problemy z pamięcią.
A to większość ludzi ma taką sytuację, że po prostu nie wie, nie pamięta. A dopiero po 2-3 tygodniach zaczyna to się przypominać. Bo to przychodzi z ducha do przemiany człowieka. Oczywiście nie tylko przypomnienie się pojawia, ale i pojawiają się schody. Pojawiają się schody. W tym momencie następuje ogromna przemiana w człowieku i człowiek odczuwa ogromną pracę wewnętrzną, w którą jest włączony. I w tym momencie jest w ogromnym kieracie, czy w ogromnej przemianie, gdzie jest przerabiany z ziarna na mączkę. Co tak mogę powiedzieć? Ale to się po prostu dzieje. Odmienia się w nim bardzo wiele. Zrzuca z siebie powłokę. Tą powłokę, która musi zostać usunięta, ponieważ dojrzewa z całą siłą duch. Duch się kształtuje mocą Ducha Bożego, bo jak święty Paweł mówi, nie człowiek kształtuje swojego ducha, ale Duch Boży kształtuje ducha człowieka. Gdy będziemy to pamiętać, to będziemy zawsze odchodzić od tego, aby siebie kształtować, bo to Duch Boży kształtuje ducha człowieka i będziemy o tym pamiętać i zawsze będziemy pamiętali o tym, że w korzeniu naszym jest droga, a Duch Boży jest sensem naszego życia. Gdy Jemu się oddajemy, On dopiero nadaje sens wszelkiemu działaniu naszego życia. W sercu naszym On jest naszymi myślami, naszym sensem, drogą, decyzją. A proszę zauważyć, jak Jezus Chrystus mówi do świętej Faustyny. Święta Faustyna mówi tak, Jezu Chryste, dzieło, które na mnie położyłeś, jest tak ogromne, nie wiem, czy ja je uniosę. A Jezus Chrystus mówi tak, wybrałem Ciebie, biedoto, tylko dlatego, że chciałem przez tą biedotę ukazać, że to nie Ty, ale ja działam. Że ja działam i że przez taką biedotę nawet unoszę. I że przez biedotę przychodzę, a nie przez wielkich tego świata. I święta Faustyna mówi, ogrom to jest. Jak ja to uniosę? I Jezus Chrystus mówi w taki sposób do niej. Ty rób wszystko, co w Twojej mocy. Wszystko, a ja zrobię, co w mojej. Czyli Ty zrób to, na co stacisz człowieka wierzącego. A ja dopełnię to wszystko. Mówi także do niej takie słowa. A słuchaj się spowiednika. Słuchaj się spowiednika, bo to ja światłem go natchnąłem i on mówi do ciebie to, co ja chcę. Ale jak ci on czego zakaże, to rób to, co ci zakazał, bo sprawa ta, którą on ci powiedział, będzie już między mną a nim. Czyli mówi do niego w ten sposób, może on powiedział i nieprawdę, ale jeśli tak uczynił i i to wie, czego zakazał, bo nie rozumiem tego, to ja już z nim będę się liczył.
Miłość to posłuszeństwo.
Tak, oczywiście pokora, tak? Ale Chrystus mówi, ja będę się już z nim liczył, ja mu, że tak mogę powiedzieć, ja go wspotrząsnę i powiem mu, co jest co. Powiem mu, że to ja, żeby się mnie nie przeciwiał. Czyli ja, on będzie ze mną już rozmawiał, czyli ja będę już z nim rozmawiał, a ty się już jego słuchaj, ja te wszystkie rzeczy wyprostuję. Rozumiecie Państwo? Ja wyprostuję, ty się o nic nie martw. Ty tylko wiesz i czyń wszystko, co w twojej mocy. Czyli każdy człowiek musi z całej siły zrobić to, co ma zrobić, a Chrystus uczyni tak, żeby było wszystko z całej mocy w Bożej naturze. Rozumiecie Państwo? Tak jak mówię, gdzie zostało powiedziane, każdy człowiek powinien by żyć tak, jakby był sam na świecie i wszystko musi sam uczynić, aby przeżył. I wszystko czynić tak, jakby nie czynił dla siebie, tylko dla Boga. To jest jego zadanie. A Bóg w tym wszystkim będzie mu pomagał, ponieważ tak naprawdę bez Boga człowiek nie może nic uczynić. Ponieważ to Bóg czyni, te wszystkie zadania, ponieważ które w sercu człowieka zaszczepia. Czy macie Państwo jakieś pytania? Rozumiem, że odpowiedzi już padły. Rozumiem. Zanim pytania.
Po pierwsze przykazanie.
Tak.
Powiedział kiedyś kapłan na mszy, że pierwsze przykazanie to słuchaj Izrael.
No tak, Izrael to Izrael. Co to znaczy Izrael? Izrael to znaczy dom Boga. Izrael, dom Boga.
Ale chodzi o słuchaj.
Słuchaj, bo tam jest tak napisane, że rzeczywiście słuchaj Izrael. Aha, to jest pierwsze przykazanie.
Pierwsze przykazanie, słuchaj.
A drugie, będziesz miłowana Boga swojego, rozumiem. Tak. Rozumiem. Słuchaj Izraelu, czyli słuchaj człowieka, człowieku, który jesteś domem Bożym. Inaczej można było powiedzieć w taki sposób, że, może nie inaczej, ale tutaj powiedzieć, skąd to się wzięło. Jakub, który był przeciwny Bogu, który był synem, bratem Ezawa, który gdy Ezaw się urodził, Jakub trzymał go za piętę i urodzili się razem. Właściwie urodził się tylko o tą piętę. Tylko tą piętę później się urodził Jakub. Jakub miał za złe to, że urodził się tą kilka sekund później i oto utracił pierworództwo. Później jego matka dążyła cały czas, żeby to pierworództwo wyrwać Ezawowi. I Ezaw też uczynił grzech, ponieważ sprzedał swoje pierworództwo, a wykorzystał to przez kuszenie, wykorzystał to Jakub. Ale gdy Jakub uświadomił sobie tą sytuację, że Bóg widzi wszystkie jego uczynki, ponieważ położył się spać, zobaczył drabinę jakubową, po której wchodzą aniołowie, zobaczył, że Bóg widzi nie tylko w niebie, ale wszędzie i widzi to wszystko. I zadrżał głęboko i zaczął walczyć z kimś we śnie. A wtedy Bóg mówi, ze mną walczysz, z Bogiem walczysz. I w tym momencie Bóg przetrącił mu prawe biodro. A wiemy, Jakub był kulawy, wiecie przecież. Przetrącił mu prawe biodro, mówiąc, będziesz się nazywał Izrael, dom Boży. Bo na tobie pokładam sprawiedliwość. W tobie pokładam sprawiedliwość. Bo poznałeś sprawiedliwość moją. Przetrącił mu prawe biodro, ponieważ, proszę zauważyć, sprawiedliwość, błogosławieństwo zostało wyrwane ojcu niesłusznie, ponieważ ojciec dał błogosławieństwo Jakubowi. Jakub go oszukał i ojciec nie wiedział, że daje błogosławieństwo Jakubowi. I Ezaw, widząc to, chciał zabić Jakuba. Jakub wyprowadził się i po wielu latach wrócił kulawy. Ale dlatego Bóg przetrącił mu biodro z tego, co tak wewnętrznie w Poznaniu, a jednocześnie w pewnych aspektach można zrozumieć, ponieważ błogosławieństwo wychodzi z prawego biodra. I więc Bóg go pobłogosławił, aby to błogosławieństwo on miał, mimo że je wyrwał. Czyli Bóg go sam pobłogosławił, mówiąc, ty będziesz Izraelem, domem Bożym. Czyli Izraelem jest człowiek. Nie cały jakby naród, ale naród, gdy cały, wszyscy ludzie, którzy tworzą naród, żyją w Bogu, są Izraelem. Dlatego tak, słuchaj Izraelu, czyli słuchaj człowieku, który jesteś domem Bożym. Czyli Bóg przedstawia tą sytuację, że człowiek jest domem Bożym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj przecież, że ciało człowieka to miejsce, w którym dokonuje się zbawienie. miejsce, w którym następuje przemiana człowieka. Ciało jest świątynią, o której mówi przecież Jezus Chrystus, zbóżcie tą świątynię, odbuduję ją w ciągu 3 dni. O czym oczywiście faryzeusze wiedzieli, o czym on mówi, ale udawali Greka, że tak mogę to określić. Że nie wiedzą, ale dokładnie wiedzieli, o czym on mówi, ponieważ Pisma znali. Ale jeszcze jest dziwniejsza rzecz, że faryzeusze czytali non-stop, bez przerwy, przez 4000 lat czytali Pisma. Pisma, Stary Testament, oczekując proroka. I mówili, że nie mogą go tam wyczytać, że to nie ten. A ciekawą sytuacją jest to, że Herod mówi do swoich mędrców, idźcie po księgi żydowskiej i czytajcie tam, czy znajdziecie coś o proroku. Oni wzięli, przepoczytali i już proroka znaleźli. I wiedzieli, że to jest Jezus. Wiedzieli, że to jest Jezus i było też to o trzech królach i też wszystko było w Izajaszu. Więc jakżeż nie mogli wiedzieć faryzeusze? A jeśli nie wiedzieli, to w pychę swojej wiedzy popadli, gdzie to oni ustanawiali, gdzie ma się pojawić, i w nosie mieli proroków innych, o czym mówi Jezus Chrystus, wy zabijacie proroków. Pamiętacie Państwo, co chcę powiedzieć jeszcze? Pamiętacie Państwo taką ciekawą sytuację, chcę Państwu powiedzieć, naprawdę ciekawą. Ciekawą taką, nie wiem, no ciekawą. Proszę zauważyć, Mojżesz został przez matkę swoją włożony do rzeki i rzeka poniosła Mojżesza do królowej egipskiej, która wyłowiła go z rzeki i Mojżesz wzrastał w Egipcie jako syn Faraona. Później obudziła się w nim świadomość, że nie jest wcale Egipcjaninem, tylko jest tak, i zaczął walczyć z całej siły o wyzwolenie narodu izraelskiego. To jest pierwszy aspekt. Proszę zauważyć następny, inny aspekt. I to się bardzo często dzieje. Prorok Józef, który został sprzedany przez pobratyńców, został sprzedany karawanie egipskiej. W Egipcie dorastał i doszedł do bardzo wysokiego stopnia hierarchii w Egipcie, gdzie tłumaczył sny i wytłumaczył sen Faraonowi o tym, że już śmierć jego jest bliska, a jednocześnie mówił o tym, że jego rządy są rządami nie najlepszymi, bo przed nim były ogromne rządy, silne, teraz jedzą tylko już srebrem, później przyjdzie żelazo, a później przyjdzie tylko glina i chyba tam glina, gliniany posąg. Wytłumaczył mu, że się rozpadnie jego królestwo i mówi, ręka pisała na ścianie, cóż to jest, więc on mu wytłumaczył Te znaki, że śmierć już jego blisko. Inny Józef, który został pobity przez braci i wrzucony do studni.
Czy to nie chodziło na Buchodonozora z tą ręką?
Tak mi się wydaje, już nie pamiętam, ale chyba tak. I inna sytuacja, gdzie został wrzucony, pobity przez braci swoich, Józef wrzucony do studni i zostawili go tam. I jechała karawana i słyszała jęki. Zobaczyli tam Józefa, wyciągnęli go stamtąd i zabrali go do Egiptu. W Egipcie został wyleczony i faraon miał sen o 7 krowach tłustych i 7 krowach chudych. I nikt nie mógł tego snu wytłumaczyć. No i dowiedziano się, że jest tam właśnie ten Józef. Więc wzięto Józefa, przeprowadzono do króla, do faraona i wytłumaczył faraonowi całą, jak się sprawa ma, że będzie 7 lat urodzajnych, ale później 7 lat przyjdzie bardzo trudnych. Więc nakazał, ustanowił faraon Józefa przybocznym od spraw żywności. I sprawa była, i rzeczywiście kraj stał potężną mocą i przyjeżdżali zewsząd kupować i tam bracia jego przyjechali. Nie poznali Józefa, ale Józef ich poznał. O czym chcę jeszcze powiedzieć. A także Jezus, kiedy Jezus był małym dzieckiem, co dopiero się urodził, był malutkim dzieckiem, Herod dowiedział się z ksiąg, że Jezus będzie królem. I nie chciał stracić Herod swojego miejsca, więc kazał zabić wszystkie dzieci w tym wieku. I Jezus także odjechał do Egiptu. Zauważcie, Jezus także pojechał do Egiptu. Z Egiptu wyszedł
Mojżesz.
Prorocy prorokowali z Egiptu. I inni także. I Jezus Chrystus także pojechał do Egiptu. I z Egiptu, jako już może nie dorosły człowiek, ale w momencie, kiedy już Herod umarł, mógł wrócić do Palestyny, gdzie mógł nauczać, gdzie mógł dorastać, czy tak mogę powiedzieć. Ale o co tutaj chodzi? Proszę zauważyć, wszędzie pojawia się Egipt. Egipt znowu w Starym Testamencie jest ukazany jako miejsce złe. Jako miejsce złe, jako miejsce magii, gdzie Bóg zsyła na Egipt 7 plag egipskich, bo nie chcą się ugiąć. Nie chcą się ugiąć że tak mogę powiedzieć, powoduje, że w Morzu Czerwonym ginie cała armia egipska. Czyli niszczy. Zresztą jest napisane i zatwardził Bóg serce Faraona, aby się nie nawrócił i aby został zgładzony. Pamiętacie Państwo, jest to napisane. I zatwardził serce, aby nie pojął i żeby się nie nawrócił. Ponieważ jego nawrócenie było też cząstkowe. Nawrócił się tylko dlatego, ponieważ stracił pierworodnego. Nie tylko zginęło, stracił pierworodnego, tak, z tego co pamiętam. Nie tylko chyba zginęło, z tego co pamiętam, ze Starego Testamentu, nie tylko dzieci, ludzi, ale także zwierzęta pierworodne poginęły. Tego już nauka pojąć nie może. Bo kiedyś chcieli w jakiś sposób zastanowić się dlaczego, zaczęli badać, że to a tu takie rzeczy, a tu szarańcza, a tu inne rzeczy, a tu... Ale tego pojąć już nie mogli. Dlaczego akurat tylko pierworodni i tak dalej. Ale co chcę powiedzieć, że wszyscy prorocy, może nie wszyscy, ale tutaj, może i wszyscy, ja już tak nie studiowałem Starego Testamentu, ale tutaj mówimy o Jezusie Chrystusie, o Mojżeszu, o dwóch Józefach, że oni, a jednocześnie chyba też o Danielu było, przecież o Danielu także, Daniel też został, to chyba Daniel czy był Józef? Daniel, który został wrzucony do pieczary z lwami. Też była to sytuacja związana z tym, że też w Egipcie jego wiara się dojrzewała. W Egipcie, czyli w Egipcie, w miejscu ogromnych przeciwności. Egipt, do czego można prowadzić Egipt? Do życia ziemskiego. Egipt można porównać do życia ziemskiego, do życia na ziemi, gdzie każda dusza jest wysyłana na ziemię, jak do Egiptu, do miejsca przeciwności. Do miejsca natury, do miejsca, gdzie natura ziemska chce władać i włada, do miejsca, gdzie ziemska natura chce zgiąć karku duszy. Ale Bóg zawsze jest z nią i ten, który się odnajdzie, wywiedziony jest z domu niewoli, z Egiptu i wraca do synostwa. Proszę zauważyć, gdy to czytamy, zauważamy, że Jezus także do Egiptu pojechał, a jak pewna moja znajoma zauważyła taką ciekawą sytuację, której też nie mogłem, jakby nie zauważyłem, nie zastanawiałem się nad tą sytuacją, mówi w ten sposób: trzech króli dało Jezusowi mirę, kadzidło i złoto. No, to złoto zapewne wydał na podróż do Egiptu.
Też.
Bo nie miałby za co jechać, także to kawał drogi, także miał za co tam pojechać. I miał za co tam żyć. Rozumiecie Państwo? Ciekawa sytuacja. Ale tutaj proszę zauważyć, wszędzie Egipt. Wszędzie Egipt, czyli wszędzie miejsce doświadczenia. Miejsce, można powiedzieć, pewnego rodzaju kaźni. Miejsce trudów. Miejsce doświadczenia trudów i grzechu. Spotkania się, czyli wszyscy, którzy przychodzą, którzy się rodzą, spotykają się z Egiptem. Egipt to magia. To wierzenia. To bałwochwalstwo, czyli wielobóstwo. To przecież Żydzi na pustyni zbudowali Apisa, czyli byka. I Mojżesz kazał go w ogień rzucić i później jeść im popiół. Oczywiście rozumiemy, dlaczego kazał jeść ten popiół. Oczywiście popiół nie jest, popiół, złoto nie może stać się popiołem. Ale w pewnych alchemicznych przemianach bo to staje się popiołem, staje się białym prochem, który, gdy człowiek zjada ten biały proch, ten proszek biały, on budzi w człowieku duchowy stan bez wiedzy, bez chęci duchowego zrozumienia człowieka. Jak to się dzieje? To nie jest tak, że człowiek doznaje gwałtownej radości. To jest tak, że człowiek poznaje swoją sromotę, swój ciężar i trud i agresję przeciwko Bogu, która jego zaczyna niszczyć. Nie jest w stanie znieść, tylko ucieczka do Boga z całej siły może znieść ten ogromny, nie do zniesienia ból. Dlatego dał im ten proszek, ten popiół, aby serca ich doznały cierpienia, które sami sobie zadali. I żeby tylko wywiodła ich głęboka wiara z tego cierpienia i poznali, jak bardzo sprzeciwili się Bogu. Tutaj zaczynamy coraz głębiej rozumieć, ale mówimy tutaj o tej sytuacji między innymi dlatego, ponieważ zauważamy drogę człowieka do poznania, a jednocześnie, że każdy człowiek w jakiś sposób jest dotknięty w dzieciństwie, a i z problemu adamowego, dotknięty jest trudem, dotknięty jest złem, dotknięty jest wszystkim tym, co go wyniszcza, ale Bóg daje mu siłę przez wiarę, aby się z tego wydostał, czyli wydobywa go z tego problemu. A wszędzie, gdzie patrzymy na przykład na Józefa, jeden Józef, drugi Józef, Daniel, Mojżesz, wszędzie Bóg istnieje, który wydobywa ich z opresji. Wrzucili Daniela do dołu z lwami, które nie jadły już chyba z tydzień i patrzą, oczywiście król chciał, żeby Daniel żył, ale sam nakaz ten dał, aby nikt czci nie oddawał przez cały dzień od rana do nocy. W ten dzień, żeby nie oddawał czci nikomu, słucham?
Przez 30 dni.
A może to było 30 dni, no nie pamiętam. W każdym razie i oni widzieli, jak on to czyni. Więc król mówi tak, no niestety, tak było, tak trzeba nakaz króla tak zadbać o ten, czyli nakaz jest nakazem. I król bardzo nie chciał, żeby Daniel był zjedzony przez lwy. I mówi tak, twój Bóg cię uratuje, Danielu. Ty wiesz z całej siły. Twój Bóg cię uratuje i wrzuca do klatki z lwami i idzie na drugi dzień wołając, Danielu, czy jesteś? Danielu, czy jesteś? A Daniel mówi, jestem. I król uradowany z całej siły uradowany otwiera, a paszcze lwów są zamykane przez aniołów. I gdy Daniel wyszedł, wrzucono do tej jaskini z lwami tych trzech złoczyńców, którzy obmawiali Józefa razem z rodzinami. Nawet do dołu nie zdążyli dolecieć, a już lwy je rozszerwały. Tu chcę powiedzieć o Bogu, który nie opuszcza człowieka w żadnym momencie. Nawet tutaj, gdy jesteśmy na ziemi, On z nami jest z całej siły i odmienia nasze serca, abyśmy do wyboru właściwego dokonali. Abyśmy nie ulegali lękowi ani zabobonom, które w Egipcie były. Abyśmy trwali w jednym Bogu, ponieważ On nas wywodzi i wywiedzie. I dlatego ta nadzieja, oddanie i ufność powoduje to, że istnieje światłość w człowieku światłości i On oświetla świat cały. Nie tylko nas, ale i wszystkich oświetla, dając radość, prawdę i miłość wszelkiemu stworzeniu przez Boga, a jednocześnie przez człowieka, który został dany stworzeniu. My musimy z całej siły się umacniać i zdążać, ufać i dbać o miłość Boga w sobie, bo ona, mimo że jest, to my przez wolną wolę nie dopuszczamy miłosierdzia swojego, dlatego musimy pozbywać się wolnej woli przez wzywanie cały czas woli Bożej. Żeby wola Boża się działa, nie moja, jak Jezus Chrystus mówi, nie moja, ale lecz Twoja wola, Ojcze, niech się dzieje. Dziękuję. Do godziny 16:30, tak?
11:30.
15:30. 15:30. 15:30.